Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Na początek zrobię może coś na pierwszy rzut oka dziwnego, bo chcę się przedstawić. To może być dziwne, kiedy jest to w pewnym sensie pożegnalne kazanie, ale powiem tak, jak ja przyszedłem tutaj 15 lat temu, 16 do tego zboru, to większość z was tu nie było i na odwrót. Więc myślę, że może dobrze się przedstawić, szczególnie, że przez ostatnie 2-3 lata trochę mniej tutaj byłem, z przodu mówiłem, żebyście wiedzieli, kto właściwie z wami rozmawia tutaj, do was przemawia. Więc jestem czwartym pokoleniem wierzących, ewangelicznie wierzących chrześcijan, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Mam akurat tutaj zdjęcia tylko z rodziny taty, ale z rodziny mamy jest to tak samo. A wcześniej też miałem luterańskich i prawosławnych przodków, więc nie mam żadnych katolickich, co jest chyba ewenementem w tym kraju. To był pierwszy wierzący. Karl Karzelek, Kacelek, jakkolwiek się tym dokładnie nazywał. Jego syn Alois razem z swoją żoną Klarą też chodzili do zboru, byli wierzącymi. Tak samo jak potem moi rodzice, Erwin i Aniela. Ona z domu Weremiewicz. Kiedy się nawróciłem, miałem 5-6 lat. Tutaj w pewnym sensie jestem też bardzo biblijny, bo nie znam ani dnia, ani godziny, a nawet roku. Kiedy się nawróciłem, jak byłem bardzo mały, bo już w wieku szkolnym dokładnie wiedziałem, w co wierzę i co jest ważne, co dobre i co złe, ale nie mam pojęcia, kiedy to było. Jedno z tych tysiący razy, kiedy wieczorem klękałem na łóżku i prosiłem o to, żeby Bóg stał się moim Panem. 40 lat służę w zborze. Teraz jeśli wiecie, że mam 46 lat, może to wydawać się dziwne, ale zaraz później więcej powiem, dlaczego to mimo wszystko jest prawdą. W wieku 15-16 lat zacząłem być pomocnikiem w grupie młodzieżowej i w domowej. A w wieku 18 lat prawdopodobnie miałem moje pierwsze kazanie. Kiedy później po maturze i wojsku poszedłem do szkoły biblijnej, gdzie przez 3 lata ukończyłem studia licencjackie, a potem jeszcze następne 4 lata. Już moi rodzice się martwili, czy przestanę studiować. Zrobiłem studia magisterskie, też teologii. Potem przyjechałem do Wrocławia, gdzie najpierw się zakochałem we Wrocławiu, a potem w mojej żonie. I w 2008 roku wzięliśmy ślub. A teraz przez 10 lat byłem tutaj pastorem, jednym ze starszych, trochę więcej. I teraz przeprowadzamy się właśnie, żeby dalej służyć, tym razem na Górnym Śląsku, w Żorach, mieszkając, ale jeżdżąc po całej Polsce i na pewno też do Wrocławia przyjedziemy. I teraz chciałbym się podzielić kilkoma myślami. Właśnie Mirek poprosił mnie, żebym już tak pożegnalnie powiedział kazanie i żebym powiedział to, co mi leży jakoś na sercu. Więc fajnie, że Artur i Monika podsumowali tak fajnie, że temat jest jak żyć, jak powinniśmy żyć, bo tak naprawdę ja miałem po prostu 5 różnych myśli, które wam rzucę. 4 są powiązane, a 5 jest taki bonus. Więc żeby już nie tracić czasu, zacznijmy. Pierwsza moja myśl dla was jest just do it. To jest też jedna z takich zasad, które mamy na szkoleniach i na obozach Youngstars. Po prostu rób. Jeśli widzisz, że coś trzeba zrobić, jeśli widzisz jakąś pracę do zrobienia, po prostu ją wykonaj. Nie czekaj, aż ktoś ci przyjdzie i powie, wiesz co, Kornel, fajnie by było, jakbyś mógł tą jedną rzecz tutaj zrobić. Tylko jak widzisz, że jest do zrobienia, po prostu zrób. Nie czekaj na innych. Nie czekaj na pastora, na starszych, diakonów, żeby to przeszło całą hierarchię do góry na dół, żebyś w końcu ty mógł to zrobić. Po prostu zrób. Bo jeśli myślisz, że to musi najpierw zająć się tym pastor i starci, i rada zboru, i być jakieś zebranie członkowskie, to niestety, ale tkwisz nadal w myśleniu katolickim. W myśleniu katolickim jest hierarchia. W myśleniu katolickim jest Kościół, to są ci ludzie, którzy mają te dziwne szaty, którzy stoją z przodu, i oni są Kościołem. A ty jesteś tylko biedną owieczką, którą masz się przechodzić, posłuchać, odbębnić, iść do domu. Jeśli nadal tak myślisz, zmień swoje myślenie. To jest bardzo błędne i bardzo niebiblijne myślenie. Myślenie protestanckim, a ja jestem protestantem z dziada i pradziada, dosłownie, jest to, ty jesteś Kościołem. Nie czekaj na nikogo innego. Jeśli narzekasz, że Kościół się nie zajmuje X, Kościół się nie zajmuje wystarczająco Y, to jest twoje powołanie, jeśli chcesz być charyzmatykiem. Bóg cię powołuje w tym momencie, kiedy widzisz, że to nie jest zrobione, to jest twoje powołanie. Jeśli tego nie robisz, to jest grzech. Wow. Nie czekaj na innych. A wiesz, skąd to wiem? Że my jesteśmy zborem, jesteśmy odpowiedzialni? Mam taki fajny werset. 1 Koryntian 12. Od 4 wersetu. Dary łaski są różne, ale duch ten sam. Różne są dziedziny służby, ale Pan ten sam. Różne są też formy działania, ale ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym zaś dla wspólnej korzyści, w jaki sposób przejawia się duch. Rzecz ma się tak, od 12 dalej, jak z ciałem. Jest jedno, lecz członków ma wiele. Wszystkie jego członki, mimo iż jest ich wiele, stanowią jedno ciało. Podobnie z Chrystusem. Otóż w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Żydzi, Grecy, niewolnicy, wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. A ciało to nie jeden członek, lecz wiele. Gdyby stopa stwierdziła, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy można by się z tym zgodzić? Lub gdyby ucho oświadczyło, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy rzeczywiście miałaby rację? Jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzie byłby słuch? Jeśli słuchem, gdzie byłby węch? Tymczasem Bóg, tak jak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych elementów. Każdy z was, jeśli jesteście dziećmi Bożym, jeśli zostaliście napojeni Duchem Świętym, masz dary. Każdy z was. Nie ma ani jednego wyjątku. Niektórzy mają nawet więcej darów, nikt nie ma wszystkich, a to już byłby osobne kazanie z 1 Koryntian 12. Każdy z was ma dary. A dary nie są po to dane. Dary to nie jest taka waza z dynastii Ming, 3000 lat stara, którą trzeba postawić w wytrynie, gdzie zawsze te same światło, te same wilgotność, żeby tylko nic się nie stało z tą wazą. Nie, nie. Dary Ducha Świętego to są takie skórzane buty. A wiecie, kiedy są najlepsze skórzane buty? Jak się używa. Jak kupisz nowe, są kiepskie, ale jak pochodzisz rok w nich, to wtedy są, to się dosłownie pasują jak rękawica na nogę. Dary Ducha Świętego są właśnie takimi, w taki sam sposób zrobione. One są dane, żebyśmy je używali. Wtedy przy okazji nabierasz wpływu, wprawy i będziesz coraz lepszy. Billy Graham przy pierwszym razie powiedział 3 kazania, które były, każdy miał trwać 20 minut w 8 minut. A później, bo nie przestał, był jednym z najlepszych ewangelistów, największych, najbardziej wpływowych ewangelistów XX wieku. Więc Bóg nie chce, żeby jak on przyjdzie z powrotem, to żebyś mógł, tak jak ten jeden człowiek z przypowieści, wykopać swój dar i powiedzieć, patrz, jak nowy. On chce, żebyś mu pokazał zepsuty, taki stary but śmierdzący i powiedzieć, używałem przez całe życie od rana do wieczora. Jego kolega Piotr pisze coś takiego. Przede wszystkim pielęgnujcie żarliwą miłość względem siebie nawzajem, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Ukazujcie jedni drugim gościnność bez szemrania. Każdy niech usługuje pozostałym tym darem łaski, który otrzymał, jako dobry powiernik różnorodnej w swych przejawach łaski Boga. Kto przemawia, niech mówi tak, jakby przekazywał słowa Boga. Kto usługuje, niech to czyni w sile, której on udziela, aby we wszystkim uwielbiony był Bóg przez Pana Jezusa Chrystusa. Do Niego należy chwała i moc na wieki. Amen. To nie chodzi o ciebie. To chodzi o to, żebyśmy dla wspólnej korzyści razem służyli. I żebyśmy to robili z miłością, jak najbardziej, bez szemrania. I my mamy usługiwać. Więc jestem przekonany, że właśnie tam, gdzie nam nagle coś rzuca się w oczy, że na przykład, tu w budynku coś jest trzeba być zrobić. Albo w tym momencie, kiedy widzimy, że w grupie tu brakuje kogoś, kto się zajmie grupą, nie wiem, Ukraińców, grupą starszych, grupą młodszych, grupą takich czy owakich osób. Jeśli ktoś widzi, że w naszym zborze tu brakuje, nie wiem, dobrego biblijnego nauczania, trzeba coś z tym zrobić. Albo brakuje ludzi, którzy coś w PR wychodzą, online coś robią. Że w tych dziedzinach masz dary, które Bóg ci dał. To nie jest przypadek. Więc jeśli to widzisz, a z tym nic nie robisz, dosłownie krzywdzisz zborowi. Bo Bóg dał ci te rzeczy, żebyś służył innym. Jak tego nie robisz, szkodzisz. Więc rób po prostu, nie czekaj. U nas w domu to było naprawdę normalne i dlatego mówię, że służę od 30 lat w zborze. Nie dlatego, bo ja jestem taki super i sobie to wymyśliłem. Albo w mojej rodzinie to było normalne. Zbór nawet spotykał się przez kilka lat na naszym budynku, w naszym domu. Po prostu nasz pokój gościnny stał się zborem. Więc dla nas było normalne, że właśnie gościliśmy, że sprzątaliśmy, że udostępniliśmy dom, przyjmowaliśmy ludzi, woziliśmy ludzi, jeśli było potrzebne. Dla nas było normalne, że rezygnowaliśmy z własnego komfortu. Ja pamiętam jako dziecko taki obraz, że nasz cały pokój gościnny był wyłożony, nie wiem, z 20 materaców i tam spała cała młodzież, która jakoś do Warszawy jechała. Więc po prostu przejąłem to z domu, z wychowania, z mlekiem matki, żeby po prostu się angażować i nie czekać. Zresztą ogólnie, też zawodowo polecam. Jest taka jedna rzecz, która mnie, a mi się scyzory w kieszeni otwiera, albo tutaj przy moim boku. Jak widzę ludzi, na przykład na budowie, czy gdziekolwiek indziej, którzy czekają, aż ktoś im powie, co mają zrobić. Mój tata bardzo skutecznie mnie z tego wyleczył, bo pracowałem też na budowie, on jest budowlaniec, był budowlańcem, więc on powiedział tak, nie czekaj na pracę, szukaj jej. Jeśli stoisz, bo akurat skończyłeś swoje zadanie, rozejrzyj się, gdzie jest praca, co można jeszcze zrobić, żeby posunąć tą budowę krok do przodu. I to samo jest też w zborze, ale ogólnie mówię, jeśli przyjdziecie do jakiejkolwiek pracy i będziecie mieli taką postawę, nie czekać, ale szukać pracy, każdy pracodawca będzie was kochać. A pracy jest dużo. W nagłaśnianiu, wiem, że ostatnio szukali ludzie przy komputerze, grupa uwielbienia być może szuka muzyków, ludzi, którzy śpiewają, szkółka niedzielna, wiem, że zawsze brakuje ludzi, którzy się zajmą nauczaniem dzieci. Sprzątania przy różnych okazjach, kiedy ogłaszamy, że trzeba by zrobić może jakieś sprzątanie wiosenne czy jesienne. Ogródek. Wiem, że tutaj trzeba skosić trawę, coś zrobić. Może brakuje ci dekoracji, żeby to było trochę bardziej kolorowo niż tak czarno-biało. Mnóstwo rzeczy. Jeśli widzisz coś, że można to zrobić, nie czekaj, rób. I o to chodzi w służbie dla Boga. Żebyśmy właśnie sobie nawzajem pomagali i żebyśmy służyli. A jeśli chcesz wiedzieć, czy masz serce sługi, to Charles Swindoll, nie ma tutaj Zygmunta, więc ja muszę cytować, powiedział kiedyś tak. Najlepszy sposób, żeby się zorientować, czy naprawdę masz serce sługi, a każdy z nas wierzących chciałby mieć, mówię, że mam serce sługi, nie? Zobacz, jak ludzie ciebie traktują. Zobacz, co się dzieje w twoim sercu, kiedy ludzie traktują ciebie jako sługę. Jako nie takiego do sprzątania, do załatwiania rzeczy. Jaka jest twoja reakcja? I wtedy się okaże, czy naprawdę masz serce sługi. W nawiasach większość z nas tego nie lubi bardzo. To jest pierwsza myśl. Druga, trochę powiązana, ale trochę może z innej beczki. Ustal swoje priorytety i żyj zgodnie z nimi. Nie wiem, może pamiętacie ten werset, tak jak ja z dzieciństwa. Jest nawet taka piosenka, którą śpiewamy. Królestwa Bożego szukajcie wpierw i Jego... Nie, od małego to znam. Werset, dla których wielu jest ważny. Mateusz 6:33. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Ludzie zaśpiewają, ludzie mają, że to mają gdzieś jakoś naklejki, może jakiś plakat fajny w domu. To jest jeden problem, że potem niestety w decyzjach życiowych nie zawsze jest to widoczne i takie ważne. Na przykład studia. Ludzie wybierają, gdzie, na jakiej uczelni będą studiować. I zazwyczaj to jest tak. Rozglądamy się ranking uniwersytetów czy uczelni, które są w mojej dziedzinie. Nie wiem, chcę studiować prawo, medycynę, cokolwiek, budownictwo. Dobra, szukam ranking. Gdzie są najlepsze? Okej. Teraz patrzę, które z tych miast, gdzie są te najlepsze uczelnie, jest najfajniejsze, gdzie można nie za drogo mieszkać, ale może też coś się dzieje, żeby, nie wiem, wieczorem, weekendy można gdzieś pójść z kolegami, coś zrobić, gdzie można może jakąś pracę łatwo znaleźć i w ogóle, nie wiem, infrastruktura jest dobra, gdzie mam łatwy transport tam i z powrotem. I potem już to wszystko sobie ustaliliśmy i podejmujemy decyzję. Okej, to będzie miasto X. I potem na sam koniec patrzymy. Głupio, akurat tam nie ma żadnego zboru. No to pech. No, ale podjęliśmy dobrą decyzję. Albo później mieszkanie. Ludzie patrzą tak. Potrzebuje dużo miejsca. Nie może być za drogo. Musi być dobra komunikacja, ogródek dla dzieci. Ups, znaleźliśmy fajne mieszkanie. Ma 1,5 godziny dojazdu do zboru. No ale no, trzeba mieć dobre mieszkanko, więc trzeba tak zrobić. A potem efekt jest taki. A, przepraszamy. dla nas jest tak daleko, więc nie możemy tak z dziećmi przyjeżdżać za każdym razem na Young Starsy, na młodzieżówkę, na nabożeństwo, bo to jest tak daleko i tyle to kosztuje i czasu. A może by tak na odwrót? Skoro mówimy, że szukajcie najpierw Królestwa Bożego, że to jest takie ważne dla nas, to może zacznij od zboru. Popatrz, gdzie jest twój zbór. Popatrz, jakie tam są mieszkania, tak żebyś ty spokojnie mógł dojść na nogach, żeby twoje dzieci nie musiały mieć transportu, żeby dojść na Young Starsy, na szkółkę niedzielną, na młodzieżówkę, żeby twoja żona i ty, żebyście mogli, czy odwrotnie, żebyście mogli spokojnie, jeden jest musiał wyjechać tym razem, to drugi nie potrzebuje drugiego auta, tylko żeby dojechać do zboru. Żeby brak auta i złej pogody nie było wymówką, że nie możemy iść do zboru tak daleko. Nie znacie ten żart taki rosyjski? No, dwóch pijaszków rano po przepitej nocy, sobotę, niedzielę rozmawiają i mówią, no, do kościoła nie mogę iść, bo jest strasznie daleko. I jest to prawda blisko, ale droga jest śliska, więc mogę się wywrócić. Ale wiesz co, możemy pójść do knajpy, co prawda droga jest daleka i też śliska, ale na czworaka się dopełzamy. Więc my czasami też tak robimy, że mamy różne wymówki, dlaczego to jedno jest niemożliwe, ale to drugie nie ma problemu, znajdziemy sobie. Tak samo mąż i żona, wybór męża, żony. Wiara jest ważna, tak mówimy na początku, ale potem jest, ona jest taki przystojny i pracowity, i ma poczucie humoru i ja się będę modlić codziennie, żeby się potem nawrócił. Więc powiem wam tak, ja się zakochałem w mojej żonie, jak byliśmy właściwie zaręczeni. Ja spytałem się, czy chce być moją girlfriend, dosłownie, bo nie wiedziałem, jak to po polsku powiedzieć dobrze, po 20 latach wraz za granicą. W ogóle nie byłem zakochany w mojej żonie. W ogóle. Zero. Teraz pytanie, dlaczego zrobiłem taką głupotę? Powiedziałem, jak ona się zachowuje, jaką mam postawę, że dla niej Bóg jest na pierwszym miejscu i zbór, i inni ludzie. Dopiero później ona. Powiedziałem, okej, to jest kobieta, którą chcę spędzić resztę życia. Czy my zawsze się super rozumiemy? Nie. Czasami się kłócimy. Czasami głośniej, czasami ciszej. Jasne. I zakochałem się później w niej. Tak. Ją kocham. Tak. Ale nie zacząłem od tego, że jest super fajna, ma super poczucie humoru. Zresztą poczuciem humoru to było tak, że byliśmy pewni, że jedni drugi o sobie myśleliśmy, że jest tak strasznie drętwy. No ale jest właśnie, ma własne dobre priorytety, to jest ważne. I potem się okazało, że mamy ten same poczucie humoru. Więc był plus. A tymczasem niestety właśnie wielu młodych, wierzących ludzi, którzy mówią, skoro są wierzący, że Jezus jest ich Panem, właśnie widzę, że najpierw w kwestii, nie wiem, czy małżonka, czy pracy, czy studiów, jednak stwierdzają, że oni muszą wziąć sprawy w własne ręce. Albo co gorzej, nawet u dorosłych, wierzących, którzy kiedy im hormony strzelą do głowy, widzę, że są gotowi zniszczyć inne małżeństwo, plując tym samym Bogu w twarz pod przykrywką troski o innych wierzących. Tragedia. Ciekawe jest, jak czytamy listę Hebrajczyków. Czytamy o ludziach, którzy mieli priorytety i żyli zgodnie z nimi. Ci wszyscy poumierali w wierze. Tu jest mowa o różnych postaciach Starego Testamentu. Nie otrzymali tego, co głosiły obietnice. Ich spełnienie zobaczyli jednak jakby z daleka i przywitali je. Wyznali także, że są na ziemi gośćmi i przechodniami. Ci bowiem, którzy tak mówią, okazują tym samym, że szukają ojczyzny. Jeśli by im chodziło o tę, z której wyszli, mieliby sposobność do niej powrócić. Tymczasem oni pragną lepszej, to jest niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się ani tego, że nazywają go Bogiem. Przygotował im nawet miasto. To są ludzie jak Mojżesz, jak Abraham, którzy zrezygnowali z wielu rzeczy. Mojżesz mógł być królem, faraonem może. Abraham był bardzo bogaty z Ur, stąd wychodził. A jednak oni mieszkali resztę życia w jakichś namiotach na pustyni, bo to było dla nich ważniejsze i za tym, co Bóg dla nich ma, niż ten komfort, który mieli u siebie w domu. Priorytety widać dopiero wtedy, kiedy podejmujesz decyzje i te decyzje ciebie kosztują. Jeśli chcesz wiedzieć, jaki masz priorytet, to nie patrz się na plakaty w swoim domu, czy jakieś wersety napisane na biurku. Patrz na swój kalendarz. Co jest na pierwszym miejscu? Czym wypełniasz najpierw? I co jest to, co się nie da ruszyć? A to jest, co jest to, co no, zobaczymy, może jakoś wyjdzie? Popatrzcie na swój wyciąg z konta. Jakie przelewy robisz pierwsze? A jakie zrobisz, jak zostanie może jeszcze trochę pieniędzy na końcu? Popatrzcie na swoją karierę zawodową. Wybrałeś ją z myślą o Bożej chwale? Swój normalny, w cudzysłowie, świecki zawód? czy jednak z myślą o własnej wygodzie albo własnych ambicjach. I oczywiście to nie znaczy, że nie możesz być biznesmenem, który zarabia dużo kasy. Znam osoby, na przykład przychodzi mi teraz na myśl jedna osoba z Szwajcarii akurat. Człowiek, który dorobił się milionów, ale od początku swojej kariery powiedział tak. Jeden dzień w tygodniu, i to nie niedziela, tylko poniedziałek do piątek, poświęcam dla zboru. To jakby jego umowa z Panem Bogiem. Jeden dzień poświęcam dla zboru. Dotrzymał to do końca swojej kariery zawodowej. Pracował ciężko, zarobił miliony, ale zbór od początku do końca zawsze i służba dla Boga była na pierwszym miejscu. Ciekawe jest tutaj... Jeszcze wrócę. Ciekawy jest tutaj król Salomon. Wiemy, że skończył trochę kiepsko, ale na początku jego wybór. Pierwszy Królewska, trzeci rozdział. Dlatego, że prosiłeś właśnie o coś takiego, czyli o mądrość w służbie, a nie o długie życie, ani bogactwo, ani o śmierć swoich wrogów, lecz umiejętność rozumienia i słuchanie, aby właściwie rozstrzegać spełnię twoją prośbę, mówi Bóg. Daję ci mądre i rozumne serce. Takiego, jak ty, jeszcze nie było przed tobą, ani taki nie powstanie po tobie. Ponadto daję ci to, co nie prosiłeś, bogactwo i sławę, bo wszystkie dni twoje pomiędzy królami nie będzie nikogo takiego jak ty. Tak powiedział Bóg do Salomona, który dobrze wybrał, który miał właściwe priorytety. A w liście do Kolosan, w trzecim rozdziale, pisze Paweł tak. Skoro więc razem z Chrystusem zostaliśmy wzbudzeni, Kolosan, trzeci rozdział, pierwszy werset. Skoro więc razem z Chrystusem zostaliśmy wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawej stronie Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy pojawi się Chrystus, który jest waszym życiem, wtedy wy wraz z Nim pojawicie się w chwale. Zadajcie zatem śmierć temu, co w członkach ziemskich. Mam na myśli rozwiązłość, nieczystość, zmysłowość, złe pragnienia i zachłanność równoznaczną z bałwochwalstwem. I tutaj widzimy, skoro Paweł powiązuje to, jak żyjemy, też nawet z bałwochwalstwem, że tak naprawdę u podstaw tego wszystkiego leży światopogląd. Dlatego następną radę, którą chcę dać, jest ukształtuj i kształtuj dalej, bo to nie jest jednorazowa sprawa, biblijny światopogląd. Jeśli twoja percepcja rzeczywistości, tak jak myślisz o świecie, jak rozumiesz świat, mija się z rzeczywistością, to będziesz miał inne priorytety niż Bóg, czyli będziesz miał złe priorytety. Nie będziesz miał też inne wartości niż Bóg, czyli będziesz miał złe wartości. I miniesz się z celem twojego życia. A Biblia mówi dość wyraźnie, że celem naszego życia ma być uwielbienie Boga. Bo w centrum każdej kultury, ale też w centrum każdego życia człowieka, bo w pewnym sensie każdy tworzy taką swoją małą kulturę, zawsze jest światopogląd. Później dopiero są wartości, które wypływają z światopoglądu, a dopiero później wychodzi zachowanie. Dlatego też nie ma sensu korygować zachowanie kogoś, kto w sercu jeszcze nie ma dobrego światopoglądu. Więc światopogląd jest tak. Czym jest świat? Skąd się bierze? Czy on jest prawdziwy, czy nie? Czy jest tylko iluzja? Tak by powiedzieli, nie wiem, buddyści, hinduiści. Skąd się bierze świat? Znikąd sam? Powstał? Był zawsze? Czy jest Bóg? Czy jest jakaś najwyższa istota? Jaki jest Bóg? Czy on jest daleki, gdzieś tam stworzył świat, nakręcił jak zegarek, puścił i powiedział do widzenia? Czy on się troszczy? Czy on jest zainteresowany? Kim my jesteśmy jako ludzie? Trochę bardziej rozwinięte małpy? Kim jestem ja? I kto ma prawo do mojego życia? Kto może mi mówić, jak mam żyć? Czy ma ktoś prawo? Światopogląd naokoło nas nie jest biblijny. Ja to widziałem jako dziecko, kiedy chodziłem do szkoły, jeszcze komunistycznej wtedy. To ja widziałem, że po pierwsze, większość to są katolicy i oni nie rozumieją Biblii tak, jak my rozumiemy. Nie wierzą w Boga tak, jak my. I wiedziałem, że to jest też, nauczanie jest też komunistyczne, że różne rzeczy są uczone, których ja nie będę przyjmował, bo rodzice mi mówili, że w Biblii jest napisane inaczej. I myślę, że musimy może wrócić do tego myślenia, że światopogląd wokół nas nie jest biblijny, nie jest właściwy. Jest też coraz bardziej niebiblijny. Ktoś kiedyś powiedział, że żyjemy w pierwszym stuleciu, które jest tak jak pierwsze stulecie za czasów Pawła i Piotra. Ich światopogląd, w którym był wokół nich, był całkiem inny niż światopogląd, który oni wierzyli. Oni musieli naprawdę całkowicie zmienić wszystko, swoje właściwie całe zachowanie, życie. Musieli praktycznie zmienić. Kwestia seksualności, kwestia pracy, kwestia relacji z innymi i tak dalej. Rodzinne rzeczy, różne rzeczy się zmieniały. My mieliśmy, dzięki Bogu, setki lat, gdzie Biblia przesiąknęła tą naszą kulturę i większość rzeczy, moralność, różne rzeczy były przesiąknięte Biblią. Teraz coraz mniej to jest. I wracamy w pewnym sensie do takiego pogańskiego światopoglądu. Zresztą, żeby było ciekawie, jest coraz więcej światopoglądów jednocześnie. Z jednej strony, z drugiej strony, prawica, lewica, środek. Każdy ma swój inny światopogląd. I niektórzy udawają, że są biblijne, ale w ogóle nie są. Są tylko religijne. Na przykład niektórzy mówią, że o moralności, ale tylko w sferze aborcji. A już miłość i prawda to już nie jest takie ważne. Albo niektórzy mówią o wolności i miłości, ale całkowitym ominięciem świętości. To też nie jest biblijny światopogląd. Co nam Biblia mówi na ten temat? W liście do Rzymian w 12 rozdziale czytamy coś takiego. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku, albo nie stawajcie się podobni do tych wzorców tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne, Bogu przyjemne i doskonałe. Mówię bowiem każdemu z was na mocy danej mi łaski, aby nie miał o sobie mniemania wyższego niż należy. Nie każdy ocenia siebie rozsądnie zgodnie z tym, co mu Bóg wytyczył w mierze z wiary. Więc skąd możemy mieć biblijny światopogląd? No tylko z Biblii. Tylko czytając, studiując Biblię, słuchając dobrych wykładów. I wtedy się dowiemy na przykład, że jest rzeczywistość. Że mimo, że postmodernistyczny świat nam mówi, że właściwie każdy ma swoją i w ogóle i nie ma czegoś takiego jak rzeczywistość, jest rzeczywistość jedna. Jest prawda. I co wynika z tego, że każdy, kto się nie zgadza z prawdą, mówi kłamstwo. Leży, jest, ma złe myśli, myli się. Jest dobro i zło. I to dobro i zło nie jest ustanowione przez nic innego, jak tylko przez samego Pana Boga. W Biblii o tym czytamy. Jest świętość i jest łaska. Z jego pełni my wszyscy wzięliśmy łaskę w miejsce łaskowości, pisze Jan. O ile bowiem prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda nastały dzięki Jezusowi Chrystusowi. Boga nikt nigdy nie widział. Objawił go On, jedyny zrodzony Bóg, który jest w łonie Ojca. Ale oczywiście uwaga, bo już apostoł Paweł o tym pisał, że zresztą nasza wiedza jest i tak wycinkowa, a prorokowanie dotyczy tylko części spraw. Każdy z nas się myli. To, że jestem 40 lat w zborze, to nic nie zmienia, że ja na pewno w jakichś dziedzinach mojego światopoglądu mam błędne myślenie. I dlatego my potrzebujemy siebie. Dlatego mi się podoba, pospierajmy się nawzajem, ze sobą. Uczmy się. Przypowieści mówi tak. Żelazo ostrzy żelazo, a człowieka ostrzy człowiek. Jedna z tych ucieczek, żeby się nie zajmować tym światopoglądem, tym ostrzenia się nawzajem, tym tarcia, to są, mam wrażenie, w ostatnim czasie coraz bardziej takie kościoły domowe się nazywają. Co, sorry, ale wydaje mi się, że coraz bardziej to jest takie na zasadzie znajdę tych trzech ludzi na całym świecie, którzy się ze mną we wszystkim zgadzają, bo wtedy nie musimy w ogóle debatować, tylko będzie wszystko fajnie, będziemy się czuli fajnie. Tylko to nie jest pokaz dojrzałości, ale raczej objawia, że przyjąłeś postmodernistyczny światopogląd, w którym każdy może sobie wybrać swój własny światopogląd i wtedy unikamy kłótni na temat, kto ma rację. Obawiam się, że też zbyt często to jest ucieczka przed odpowiedzialnością wobec starszych zboru i przed konsekwencjami własnych błędnych decyzji. Więc jeśli już masz dobry światopogląd, to teraz następne ważne zadanie. Przekaż to swoim dzieciom. Jeśli twoje dziecko nie ma czasu na zbór, na spotkania z dziećmi w zborze, to ty masz złe, upoustawione priorytety. Pamiętam, kiedyś jeden rodzic mi powiedział tak, moje dziecko od poniedziałku do piątku ma tyle rzeczy do roboty, tyle zajęć, że w sobotę nie może przyjść na Engstarsy, bo musi się raz wyspać. Okej? Okay? To są priorytety. Ale wiecie, coś ciekawego słyszałem. Że szansa, że ktoś się nawróci, kto jako dziecko dorasta w zborze, bierze udział w zajęciach, jest, żyje w zborze, nie tylko przychodzi raz w niedzielę od czasu do czasu, jest ponad 50%. Natomiast szansa, że twoje dziecko, które chodzi do klubu sportowego, stanie się zawodowym sportowcem i z tego będzie żył, jest 0,coś%. Więc jeśli ty wysyłasz dziecko do klubu sportowego kosztem zboru, zborowych spotkań dla dzieci, bo wtedy jest mecz, no nie da się inaczej. Więc jeśli ty wysyłasz twoje dziecko do tego, to mówisz tak. Mi tak bardzo zależy, żeby on, ona stała się sportowcem, że zaryzykuje. I w obliczu prawie zerowej szansy i tak wyślę dziecko na sporty, obniżając tym samym szansę na nawrócenie o 50%. Nie szkodzi, to dla mnie jest ważne. A co mówi Biblia? Psalm 78. Słuchaj, mój ludu, mego prawa. Nastawcie uszu na słowa moich warg. Do przypowieści otworzę swoje usta. Sprawię, że żyją zagadki dawnych lat. Tego, co słyszeliśmy i co poznaliśmy, o czym opowiadali nam nasi ojcowie, nie zataimy przed ich synami. Powiemy przyszłemu pokoleniu o przejawach chwały Pana, o Jego mocy oraz o cudach przez Niego dokonanych. On utwierdził w Jakubie swe postanowienia i ustanowił w Izraelu prawo, które nadał naszym ojcom, aby wprowadzili w nie swoich synów. Tak jak było znane następne tak by je znało następne pokolenie, a synowie, którzy się urodzą, przekazali, gdy dorosną swoim dzieciom, by i one pokładały ufność w Bogu i nie zapominały o Bożych dziełach, by przestrzegały Jego przykazań. I nie były, jak ich ojcowie, pokoleniem zbuntowanym i upartym, pokoleniem niestałego serca, niewiernym Bogu w głębi swego ducha. Synowie Efraima, uzbrojeni w łuki, uciekli w czasie bitwy, nie dotrzymali przymierza z Bogiem, wymówili posłuszeństwa Jego prawu, zapomnieli o Jego czynach oraz o cudach, które im okazał. Asaf widział, co się wydarzyło. Asaf, który był głównym liderem uwielbienia w świątyni za czasów Dawida i później Salomona. On znał historię Jozuego. Pamiętacie? On ze skrzynią przymierza na czele szedł i zdobył Jerycho. Przeszedł przez Jordan i zdobył pół Kanaanu. Następne pokolenie, jak już czytamy w księgach sędziów, już zapomnieli. Już dwa pokolenia później większość nie wiedziała w ogóle, co się wydarzyło wtedy. A synowie Heliego, który był arcykapłanem, już w ogóle nie wierzą, nie mają relacji z Bogiem, ale biorą skrzynię przymierza, no bo jak Jozue tak robił, to dlaczego tym razem nie zadziała? I doświadczą największej porażki. Skrzynia przymierza jest stracona i jest dziś u Filistynów. Bóg to naprawia później, ale skrzynia już nigdy nie wraca do Shilo, w terenie Efraim, tam gdzie był namiot przymierza do tej pory. Gdzieś jest w jakiejś jaskini i później dopiero wiele, wiele lat później stoi z powrotem w Jerozolimie w namiocie, a później w świątyni. Problem jest taki, że Izraelici doświadczyli tyle rzeczy, tyle przeżyli. Naprawdę nie brakło im historii do opowiadania swoim dzieciom i wnukom. Ale tego nie robili. Dwa pokolenia później już prawie nikt nie wiedział, co się wydarzyło. Dlaczego w ogóle żyją w tej ziemi? Było fajnie, było bezpiecznie. I sobie zrobili jakiś taki dziwny kult, gdzie skrzynia przymierza miała jakieś magiczne moce, tak jak z filmów Indiana Jonesa. Ale w ogóle już nie żyli z Bogiem. Bo oni zapomnieli jedną rzecz, oni pomylili się. Oni myśleli, że przekazanie wiary swoim dzieciom to jest tak jak, nie wiem, weźmiesz jakiś deodorant, weźmiesz zapałkę, świeci się ogień. Ale przekazanie wiary dalej to jest jak zapalenie ogniska w deszczowy dzień. Akurat na obozie mieliśmy kilka takich dni. Raz próbowaliśmy pół godziny rozpalić ognisko. Wszystko było mokre. I teraz rozpalić ognisko to nie jest takie łatwe. Oczywiście na początku potrzebujesz jakąś rozpałkę, która jest sucha. Albo przynajmniej korę z brzozy. Potem potrzebujesz malutki chrust, suchy jeszcze. I coraz więcej, coraz większy chrust. Później gałązki, które mogą już być wilgotne, ale nie za, żeby złapały ogień. Potem już większe gałązki, potem dopiero duże drzewo. I wtedy możesz rozpalić. Oczywiście wiatr musisz uwzględnić, kiedy to robi, żeby ci na początku rozdmuchał, a nie zmuchał. I oczywiście ty sam potrzebujesz ogień. Więc pytanie jest, kim chcesz być? Chcesz być Asafem, Jozłem, którzy wiedzieli, w co wierzą i przekazywali swoim dzieciom? Mamy ten słynny werset, który też zresztą mamy gdzieś napisane, już nie pamiętam, gdzie w moim naszym domu. A, na obrazie. Prezent ślubny dostaliśmy. Ja i mój dom, my chcemy służyć. Ja i mój dom. Nie budynek. Dzieci. Następcy. Czy chcesz być jednak z plemienia Efraim, którzy zapomnieli o co w ogóle chodzi, że później już zostało tylko pusty namiot, gdzie ani Bóg nie mieszkał, ani nie było nawet skrzyni przymierza. A jeśli sam nie masz ognia, módl się dzisiaj do Boga, żeby ci dał wiarę w Jego. Więc w pewnym sensie zaczęliśmy od tego, że macie po prostu służyć i nie czekać na robotę. Do tego, że macie mieć postawione dobrze priorytety, aż do tego, żeby przekazywać to swoim dzieciom. I jako bonus życzę wam jeszcze jedną rzecz. Takie moje ulubione słowo, które muszę koniecznie wrzucić do tego kazania. Bądź świadkiem Bożej łaski. Jeśli to jest konieczne, nawet męczennikiem, ale nie stradalcem. Zaraz wytłumaczę, spokojnie. Bóg mówi, Jezus mówi, w Dziejach Apostolskich, 1:8. Otrzymacie moc Ducha Świętego. Mówi to do uczniów, którzy doświadczyli Jego zmartwychwstania i teraz nie wiedzą, co dalej. Czy teraz już będzie panowanie Twoje tutaj? On mówi, nie, poczekajcie. Otrzymacie moc Ducha Świętego, który was tu, kiedy na was stąpi. I będziecie mi świadkami tu w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii, aż po najdalsze krańce ziemi. Tu już widzicie strukturę Księgi Dziejów Apostolskich. I oni byli tymi świadkami. Pamiętacie, że oni, kiedy dostali Ducha Świętego, mówili na ulicach, w biały dzień. Ludzie pukali się, mówili, pijani są, no głupoty gadają. Mówili, nie. To się dzieje coś tak nowego, że wy nie jesteście w stanie w ogóle zrozumieć. I oni nie bali się, że lądują w więzieniu. Lądowali tam, ginęli, byli wycinani, jako męczennictwo, bo ich to kosztowało. Ale oni pokazywali inną Bożą miłość, Bożą świętość, cierpliwość, łaskę. Historia z życia naszych rodziców i dziadków. Nie wiem, czy kiedyś czytaliście o życiu Józefa Mrózka, senior i junior, którzy założyli w pewnym sensie Kościół Wolnych Chrześcijan w Polsce. Jeden i drugi wylądowali w więzieniu w 1947, coś takiego, 1948 roku, kiedy komuniści chcieli się właściwie trochę pozbyć kościołów wszystkich, nie udało im się, dzięki Bogu, i tam lądowali zarówno ci z dużych kościołów, jak i ci z naszych małych. I siedzieli w więzieniu, musieli odpowiadać, kim są, dlaczego wierzą, czy nie chcą być współpracownikami i tak dalej. Wiem, że spotkaliśmy potem, już w Niemczech mieszkaliśmy ludzie z NRD. Oni jak nie byli w partii, nie oficjalnie, jakby nie wierzyli się chrześcijaństwa, nie mogli w ogóle nawet studiować. To ich kosztowało. Czasami kosztuje to nawet więcej. Jak mówiłem, historię z Dziejów Apostolskich czytamy, czy z innych części komunistycznego bloku, gdzie ludzie tracili naprawdę życie. I wiecie, że martyrios, czyli męczennik, to właśnie jest tak naprawdę też świadek. Czyli oni byli świadkami i nawet jak ich to kosztowało, nawet ich życie, byli w stanie do końca być świadkami Bożej miłości, łaski. Także ci ludzie, którzy siedzieli w Koloseum i się patrzyli na tych ludzi, którzy są rozrywani przez lwów, oni byli pod wrażeniem, że oni nadal trzymają się swojej wiary. Bo chcę, żebyśmy byli świadkami Jego miłości, żebyśmy ją sobie okazywali nawzajem, ale też ludziom z zewnątrz. Żebyśmy byli świadkami Jego świętości, żebyśmy przez nas styl życia pokazywali, że można żyć inaczej. Pamiętam, moja ciocia kiedyś opowiadała tak, że raz była impreza chyba jej urodziny i sąsiedzi potem następnego dnia rano mówili, no my tak zaglądaliśmy, nie? Przez tego szpiega tam, Judasza, i nikt nie wyszedł z domu pijany po tej imprezie. No jak to w ogóle jest możliwe? Ludzie się patrzą i możemy być świadkami, że można żyć inaczej. Zresztą dziadek Uli też był w szoku, że można się tak fajnie zabawić na weselu, jak my się bawiliśmy bez żadnego alkoholu. Jak to jest w ogóle możliwe? Ale też chcemy być świadkami Bożej łaski, bo nie jesteśmy idealni. Już mówiłem, że każdy z nas ma trochę gdzieś tam błędny światopogląd. Każdy z nas nadal jest człowiekiem, który potrzebuje zbawienia i ułaskawienia codziennie. Więc chodzi o to, żebyśmy sobie wybaczali. W Kolosan jest napisane tak. Dlatego jako ludzie wybrani przez Boga, święci i ukochani, przyjmijcie postawę serdecznego współczucia, dobroci, pokory, łagodności i cierpliwości. Jako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość. Gotowi wybaczyć sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw drugiemu. Jak Chrystus darował wam, tak czyńcie i wy. Przede wszystkim jednak kierujcie się miłością, która jest spójnią doskonałości. I dlatego też jest właśnie fajnie, żebyśmy się pokłócili trochę. Nie wiem, czy znacie tą historię z Dziejów Apostolskich 15 rozdziału, co tam się wydarzyło. Z Judei przebyli pewni ludzie, którzy zaczęli nauczać braci, że jeśli nie zostaną obrzezani zgodnie z zwyczajem Mojżesza, nie dostąpią zbawienia. Gdy na tym tle doszło do poważnego zatargu i sporu między Pawłem i Barnabą a Nibi, postanowiono, że Paweł, Barnaba oraz kilku spośród nich uda się w tej sprawie do apostołów i starszych do Jerozolimy, bo stamtąd oni przyszli. Po przybyciu do Jerozolimy zostali przyjęci przez Kościół oraz przez apostołów i starszych. Opowiedzieli im o wszystkim, czego Bóg przez nich dokonał. Byli świadkami. Wówczas wystąpili pewni ludzie ze stronnictwa faryzuszów, którzy uwierzyli i stwierdzili, trzeba ich obrzezać i nakazać, aby przestrzegali prawa Mojżesza. Zeszli się więc apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę. Wiecie, co tutaj stało? Co tutaj stało do debaty? Soteriologia. Nauka o tym, jak jesteś zbawiony. Jak w ogóle możesz stać się dzieckiem Bożym. Czyli to nie chodziło tutaj o kolor dywanów. Tu chodziło o centrum wiary. Ale teraz co się wydarzyło? Kiedy doszło do tego, że jedni powiedzieli, nie, nie, ja to widzę tak, a drugi, nie, 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 ja to widzę tak inaczej. O centrum Ewangelii chodzi. Oni nie rozeszli się, nie założyli 1000 domowych kościołów. Oni się pospierali, w dobrym znaczeniu tego słowa. I doszli do wniosków, które cały Kościół mógł akceptować. I my czytamy je dzisiaj w Dziejach Apostolskich. Aczkolwiek, więc to chcę, żebyśmy taką mieli umiejętność powiedzenia, Chrystus nas łączy, jeśli się gdzieś kłócimy, pospierajmy się tak długo, aż dojdziemy do wspólnego punktu widzenia, aż razem zrozumiemy, że może my wszyscy się mylimy. Może rzeczy są jeszcze inaczej. Ale uczmy się nawzajem wspierać w dobrym znaczeniu tego słowa. Aczkolwiek wśród nich też było kilku, którzy odeszli, którym się to nie podobało. Oni nie chcieli być świadkami Bożej łaski, miłości, świętości, cierpliwości. Oni woleli być stradalcami. Co to jest stradalec? To jest słowo z rosyjskiego, ukraińskiego, bułgarskiego. Stradalec. Dosłownie męczennik. Już mówiłem, że świadek i męczennik w greckim mają to same korzenie. W ukraińskim właśnie męczennik też ma to, aczkolwiek to jest ktoś, kto cierpi. To jest istota doświadczająca cierpienia. To jest taki nasz rodzinny insider. Chociaż słyszałem, że niektórzy w Ukrainie też podobnie to używają. Stradalec to jest ktoś taki, który ciągle cierpi. Słuchajcie, wszyscy są tak źli wobec niego, on po prostu strasznie cały czas cierpi. Cokolwiek się nie wydarzy, cokolwiek mu ktoś nie powie, on cierpi, on biedny jedyny na tym świecie, wszyscy są przeciwko niemu. To jest stradalec. Więc jak ktoś u nas w rodzinie coś zaczyna narzekać, że to mówimy tylko tak, stradalec. I koniec, wszystko jasne. Nie bądź stradalcem. Nie obrażaj się na wszystkich i każdego. I z wszystkiego powodu. Nie idź zaraz zakładać swój własny kościół domowy. Pozwól na to, że będzie niewygodnie. Wytrzymaj to, że ktoś z tobą się w ogóle nie zgadza. My u nas w domu lubiliśmy się zawsze trochę pokłócić, rodzeństwo i mój tata. I czasami to było tak, że potem aż było głośno, ale okej, porozmawialiśmy, skończyliśmy dyskusję, może za tydzień wróciliśmy do tego samego tematu, ale wytrzymaj to, że ktoś ma inne zdanie. Wytrzymaj to, że ktoś popatrzy się na ciebie krzywo. Nie uciekaj zaraz. A wiecie, co jest podstawa, żeby to wytrzymywać? Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, inne tłumaczenie, był Bogiem. Nie dbał wyłącznie o to, aby być mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, do śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie imię, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią. I aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, na chwałę Boga Ojca. Dlatego, moi kochani, jak zawsze posłuszni, nie tylko gdy jestem z wami, lecz tym bardziej, gdy mnie nie ma, czyńcie użytek ze swego zbawienia w poczucie czci i odpowiedzialności wobec Boga, wobec Pana. Pokora. I chyba naprawdę nikt inny tak pokory nie pokazuje, jak Jezus. Przepraszam, to jest teraz, Jana 13. Jana 13. Wieczór, kiedy zaczyna się Pascha i Jezus wie, że w ciągu 24 godzin umrze. Przed świętem Paschy Jezus był już świadomy, że nadeszła godzina jego przejścia z tego świata do Ojca. Chciał więc pokazać tym, którzy należeli do Niego i których pokochał w tym świecie, że ich kocha bez reszty. Trwała wieczerza. Diabeł zasiał już w sercu Judasza, syna Szymona Iskariota, myśl o wydaniu go. Jezus wiedział, że Ojciec przekazał wszystko w jego ręce. Wiedział, że wyszedł od Boga i że do Boga odchodzi. W tych okolicznościach wstał od wieczerzy, założył swe wierzchnie szaty, wziął płócienny ręcznik i przepasał się nim. Następnie nalał wody do miednicy, zaczął myć nogi uczniów i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. Wyobraźcie sobie, Jezus, Stwórca Wszechświata, świadomy, kim On jest i dokąd idzie. A dokąd idzie? No najpierw na krzyż i tam przeżywa fatalne męki. Ja przed obozem sobie rękę przebiłem śrubokrętem na pół centymetra. Bolała strasznie i zamyślałem, jeśli to jest nawet 0,5% tego, co Jezus przeżył, to naprawdę ja na krzyżu bym nie wytrzymał ani minuty. Strasznie bolało. Więc Jezus, Stwórca Wszechświata, świadomy, kim On jest, dokąd idzie, najpierw na krzyż, a potem do Hadesu i później, żeby usiąść po prawej swojego Ojca, zdymuje swoją marynarkę, podwija rękawy, bierze michę, ręcznik i zaczyna myć śmierdzące stopy swoich uczniów. Nikt z nich nie chciał tego zrobić. Poczuli się zbyt ważni, żeby taką straszną robotę robić. Ale nie Jezus. On wiedział, że jest ważny, ale też wiedział, że jego wartość nie zależy od percepcji ludzi, ale o tym, kim on jest w Bogu Ojcu. On jest Syn Boga, wieczny Bóg, Słowo, Zbawiciel, ukochany, umiłowany, jedyny Syn. I cokolwiek by inni o nim nie myśleli, to nie ma znaczenia. Nikt nie może zabrać jemu honoru, bo honor Jezusa jest utkwiony tylko w Bogu Ojcu. Więc pamiętaj następnym razem, kiedy ktoś potraktuje ciebie jako śmieć. Ten ktoś, czy ta ktośa, nie może zabrać tobie honoru. To jest trochę dziwne słówko, które używamy, że ktoś zabra nam honor i oddaje. Nikt nie może tobie zabrać honoru, bo ty już dawno umarłeś na krzyżu z Jezusem. Ciebie już dawno nie ma. Twojego honoru już też nie. Po drugie, twój honor, który jeszcze masz, jest podarowany od Jezusa i jest zakotwiczony w tym, co Bóg o tobie myśli. A On ciebie tak bardzo kocha, że wysłał swojego Syna na śmierć, aby ciebie odkupić. Jeśli to wiesz, jeśli to rozumiesz, to możesz służyć innym, tak jak Jezus. Jeśli to wiesz i to rozumiesz, to już nie ma takiej pracy, która by mogła ci odebrać honor. Jeśli wiesz i to rozumiesz, to możesz służyć ze swobodą i wolnością, jakiej nie ma nikt inny. I wtedy możesz być świadkiem Bożej łaski, bo wiesz, że ty nie zapracowałeś sobie na swoją wartość, ale Jezus ci ją dał w prezencie. Możesz być też świadkiem Bożej miłości, bo Jezus ciebie tak ukochał i oddał za ciebie swoje życie, mimo że ty jesteś bez Niego bezwartościowym gnojem. Wtedy możesz być świadkiem Jego prawdy, bo rozumiesz, że to nie ty masz prawdę, ale On i twój wgląd w prawdę nie jest twoją zasługą, a Bożym darem. I wtedy możesz przestać być stradalcem i zacząć być Bożym świadkiem, a jeśli to będzie konieczne, nawet Jego męczennikiem. Nie wiem, czego się spodziewałeś, jak przyszedłeś dzisiaj, chociaż część chyba uciekła, bo się bała, co tu powiem. Nie wiem, czy się na mnie obraziłeś, spora szansa jest, że tak jest, ale to są te 5 rzeczy, które chcę tobie przekazać. Just do it. Nie czekaj na pracę, szukaj jej. Bóg stworzył ciebie i dał ci dary, abyś innym służył. Nie przegap tej szansy. Ustal swoje priorytety i żyj zgodnie z nimi. Tak długo, jak twoje priorytety ciebie nic nie kosztują, tak długo one są bez znaczenia. Więc sprawdź swój kalendarz, swój budżet, plan swojej kariery zawodowej albo kościelnej, czy na końcu czeka cię twoja chwała, czy Boża. Ukształtuj swój biblijny światopogląd. Poddawaj swój światopogląd regularnej kontroli. Po pierwsze przez Boże Słowo, oczywiście, ale po drugie też przez kontrolę przez innych wierzących, zaczynając od starszych zboru. A jeśli czytając gazetę i oglądając telewizję nic ci nie przeszkadza, to raczej straciłeś biblijny światopogląd. Tam jest mnóstwo rzeczy, które są strasznie źle przedstawione. A kiedy poddasz się tej kontroli i się okaże, że coś nie gra, to nie uciekaj, ale pracuj dalej nad tobą i nad innymi dla dobra zboru. A potem przekaż to swoim dzieciom. Chyba lepiej niż wszystko inne zachowanie twoich dzieci pokazuje, gdzie naprawdę leżą twoje priorytety. Jeśli wiara jest priorytetem, to będziesz musiał podjąć trudne decyzje. Na przykład zrezygnować z wielu propozycji w szkole, w klubach. Tak samo jak ty rezygnujesz z wielu propozycji, które podaje ci świat. Tak samo twoje dzieci będą musieli rezygnować. A na koniec bądź świadkiem Bożej łaski. Może nawet męczennikiem, ale nie stradalcem. Serio, nie bądź stradalcem. Już mamy zbyt wielu. Wszędzie jest naokoło pełno. Nie obrażaj się za każde niemiłe słowo i każde złe traktowanie. Bądź raczej świadkiem Bożej łaski, miłości i świętości, tak jak Jezus. Żeby było jasne, on też nie tolerował kłamstwa ze strony faryzeuszy. Najbardziej był w stanie na nich nakrzyczeć, że mówią kłamstwo o Bogu. Ale jednak był gotów opuścić niebo, aby stać się człowiekiem. da cię pojąć, zakuć w kajdanki, pozwoliłbym mu pluto w twarz i przybito do krzyża, żebym ja i ty, żebyśmy my mogli poznać Bożą łaskę, miłość, świętość, żebyśmy mogli żyć. Dlatego nie bądź stradalcem, bądź świadkiem Bożej miłości, łaski, świętości. A jeśli to będzie konieczne, to bądź gotowy nawet być męczennikiem. I to jest odpowiedź na pytanie, jak żyć. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.